aby prowadzić tutaj nauczanie Słowa Bożego. Dzisiejszy tytuł mojego wykładu: Odwiedziny bałwana. Może takie dość taki no niezwykły tytuł, ale chciałbym wam powiedzieć, że jest to wielkim problemem wielu ludzi dzisiaj na świecie, a mianowicie chcę dziś mówić o bałwochwalstwie, o temacie, który no jest taki delikatny nawet, że tak powiem, w Polsce i nie każdemu odpowiada. Chciałbym omówić dzisiaj 7 głównych powodów upadku człowieka w bałwochwalstwo. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mogą być inne. Ja mam takich 7, które opracowałem, które jakby przyjrzałem się, a niektóre z nich nawet dotyczyły mojego lub życia tych, którzy mnie otaczają, kiedy odkrywałem, że z jakiegoś powodu, czy jakoś tak Pan Bóg przestawał być dla mnie kimś ważnym, a wybierałem jakby chodzenie w innym kierunku. Wiecie, pamiętacie, jeśli ci z was, którzy byli na kempie w Pensylwanii, nie wiem ilu stąd było z tego zboru, ale tam na kempie prowadziłem nauczanie na temat księgi Ozeasza. I mówiłem o Ozeaszu, że jedno z głównych takich przesłań Ozeasza było to, że Bóg nam pokazał, jak bardzo go to boli, jak bardzo cierpi, kiedy odkrywa, że w naszym życiu on nie jest naprawdę jedynym i prawdziwym Bogiem. Pokazałem w księdze Ozeasza, że Bóg kazał temu prorokowi właściwie założyć rodzinę z nierządnicą, z osobą, której nikt nie szanował, jak gdyby Bóg chciał powiedzieć: poczuj to, co ja czuję. Poczuj to, co ja czuję. Właśnie tak ja się czuję. Myślę, że czasami Bóg się czuje jeszcze w taki sposób, w jaki człowiek zdradzony się czuje. Jeśli ktoś z was na tej sali był kiedyś zdradzony, to teraz będzie wiedział, o czym ja dzisiaj mówię. Dlaczego tak jest, że ludzie lubią czcić to, co widzą? Dlaczego lubią to złocić, ozdabiać? Gotowi są nawet czasami znienawidzić żywego człowieka, aby bronić swoich świętości, prawda? Zauważyliście? Spróbujcie ruszyć czasami czyjegoś bałwana, spróbujcie ruszyć czyjąś religijną figurę, ale jakże też one w serce zapadają, jakże stają się głęboko, jakby przywiązani się stajemy do nich. Ja pamiętam, że po moim nawróceniu, wiecie, jakiś czas potrzebowałem, żeby zrozumieć tak całkowicie, że nie muszę się bać pewnych rzeczy wyrzucić do kosza, że nie muszę się bać pewnych rzeczy odsunąć, że nic mi się nie stanie, ponieważ wierzę w Boga żywego, który jest duchem i chcę, aby go czcić w duchu i prawdzie. Amen. Bałwochwalstwo ma taką charakterystyczną cechę, stawia przedmioty ponad to, co duchowe i żywe. Stawia rzeczy ponad tym, co potrzebuje miłości, co ma uczucia. I jaki jest powód, że ono się pojawia w naszym życiu? Jeśli zdarzyło się to Izraelitom kiedyś na pustyni, bo o nich będę chciał za chwilę mówić, to oznacza, że być może może się coś takiego zdarzyć i nam. A więc w jaki sposób przychodzi bałwochwalstwo? Proszę, otwórzcie wasze Biblię. Przejdźmy do drugiej księgi Mojżeszowej, 32 werset, od 1 do 35 wersetu. Druga księga Mojżeszowa, 32 werset, rozdział, dziękuję uprzejmie, 32 rozdział od 1 do 35 wersetu i czytamy od 1, będę czytał, wiecie do którego, do 7 ja przeczytam, bo rozdział o, ten rozdział jest, do 7 wersetu przeczytamy, pierwszych 7 wersetów. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejść z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście je do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: to są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić, potem stali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Zobaczcie, jaki dramat. Zobaczcie, co tutaj się stało. Co sprawiło, że ci ludzie, którzy oglądali takie rzeczy na swoje oczy, którzy widzieli Boże cuda, Boże działanie, którzy widzieli, jak wspaniale Bóg mógł ich prowadzić, odchodzą i dopuszczają się bałwochwalstwa. Jaki był ich problem i w jaki sposób ja go mogę uniknąć? Zgodzicie się ze mną, że jeżeli tamten naród, który tak blisko doświadczał Boga, mógł się tak bardzo pomylić, my też się możemy pomylić. Zgodzicie się czy nie? Nie jesteśmy niezniszczalni, nie jesteśmy nieomylni, nie jesteśmy wszystko wiedzący. I chciałbym pokazać dzisiaj 7 takich istotnych właśnie szczegółów, które pozwolą zobaczyć nam, w jaki sposób bałwochwalstwo stało się przekleństwem ludzi, którzy byli Bożymi przyjaciółmi. Jak to się stało, że to się dzieje? A więc, tak jak mnie widzę, obsługa komputera już wyprzedza, nawet trochę do przodu. Pierwszy problem, który chciałem powiedzieć, a gdy lud widział, coś zobaczyli i naszym problemem też jest, że pielgrzymujemy trochę w takim patrzeniu. O co tu chodziło? A gdy stracili z oczu Mojżesza, nie mieli na kogo patrzeć, bo Mojżesz poszedł się modlić. Mojżesz spędzał niesamowity czas z Panem. Spędzał czas z Panem tak blisko jak przyjaciel z przyjacielem. A gdy lud widział, jest tutaj powiedziane w tym rozdziale, który czytaliśmy w pierwszych wersetach. Co widział lud? Zobaczył, że gdzieś nie ma tego Mojżesza, który zawsze był, zawsze mówił, co robić, zawsze jakoś kierował. Wiecie, i w Biblii właściwie to jest taka zasada. Pamiętacie w Nowym Testamencie Piotra, który idzie po wodzie, który patrzy na Pana Jezusa, zamiast patrzeć na wzburzone morze, prawda? W pierwszym momencie, kiedy odwraca wzrok od Jezusa i zaczyna patrzeć na wzburzone fale, na te okoliczności, na to, co się dzieje, zapomina o tym, który stoi, który czeka, który jest godzien ufności, zaczyna tonąć, ponieważ wszystko wydaje się większe, kiedy tracimy z oczu Jezusa. A więc pierwszym motywem, czy pierwszym takim powodem jest, a gdy my widzimy, kiedy tracimy z oczu Jezusa i widzimy coś innego. Wiecie, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 2-3 wersetu bardzo jasno nam mówi, w co mają się wpatrywać nasze oczy, a już szczególnie, jeżeli jesteśmy w trudnych chwilach. Już szczególnie, jeżeli nam jest ciężko, wokół szaleje straszna burza. Jak kiedyś powiedział jeden z chrześcijańskich filozofów, że chrześcijanie czasami idą przez takie sztormy, że tylko wiedzą, dokąd zmierzają, ale nie wiedzą, gdzie są, w jakim miejscu. Myślę, że wielu z was przeżyło taki sztorm w swoim życiu. Człowiek już sam nie wie, gdzie jest. Ale i też patrzeć na Boga, kiedy nam jest dobrze. Kiedy jesteśmy szczęśliwi. Zobaczcie Hebrajczyków 12, 2-3 werset. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i On doskonali. On to zamiast zapewnionej Mu radości wziął krzyż, nie myśląc o Jego hańbie i zasiadł po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który tak wielką wrogość wycierpiał od grzeszników, abyście się nie zniechęcili, złamani na duchu. Wpatrujcie się w Jezusa, innymi słowami brzmi przesłanie Słowa Bożego, byście się nie zniechęcili, złamani na duchu. Ja myślę, że celowo właśnie z tym kazaniem, kochani bracia, siostry, przyjaciele, mogę wam powiedzieć, z tym chcę was zostawić, zanim wyjadę z Chicago, że różne chwile mogą być w naszym życiu. Wpatrujmy się w Jezusa, abyśmy nie byli zniechęceni, bo już widziałem dość problemów z powodu zniechęcenia. Prawie każdy z was na tej sali, kto wystarczająco długo jest w kościele, zna kogoś, kto się zniechęcił i gdzieś zagubił. Dobrze mówię, czy nie? Znamy takich. Gdzieś poginęli, złamani na duchu. Wiecie, człowiek zawiedzie wcześniej czy później i może mu brakować siły, albo nawet mu nie braknie siły, ale zwyczajnie problem będzie taki, że nie będzie mógł być obok nas. Że tylko Jezus będzie tym, który będzie mógł być obok nas. Tylko Bóg. Byłem nieraz w takich sytuacjach, kiedy chodziłem do szpitala. Kiedy chodziłem do więzienia, kiedy przypominały mi się te pamiętne słowa z Biblii, że miłość jest silna jak śmierć, że tylko miłość, tylko Bóg może stanąć śmierci na drodze i powiedzieć jej nie, dalej nie pójdziesz. Tylko Jezus może stanąć koło szpitalnego łóżka i powiedzieć nie, tego na razie nie weźmiesz, ponieważ ten jest mój i go podniosę. My możemy zawieść, ale Jezus jest tym, który nie zawodzi. I wiecie, gdy przyjdzie tutaj taki trudny czas w naszym życiu, mamy tutaj wielką taką prawdę i ostrzeżenie Słowa Bożego. 2 Koryntian 4,18, zobaczcie, pięknie to wyraża. Nam, którzy nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, trwa do czasu. Natomiast to, co niewidzialne, ile trwa? Wiecznie. To, co niewidzialne, trwa wiecznie. Jest prawda i ostrzeżenie. Patrujcie się w Jezusa, nie w symbole, nie w nasze wyobrażenie Boga. Wiecie, kiedyś ktoś zapytał, dlaczego Żydzi czasami modlą się Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. A mianowicie dlatego, że na świecie wielu ludzi zwraca się do różnego rodzaju bogów. Oni chcą być pewni, że wierzą, myślą i mówią do tego właściwego. Do tego, który jest jedynym Bogiem, Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. To jest ten jedyny, prawdziwy, niewidzialny Bóg. Ten, który nie przemija, ten, który nie znika, ten, który nie okazuje się, że go nagle nie ma, ponieważ gdzieś się sytuacja zrobiła trudna, który gdzieś nie zniknął, ponieważ nie było rozwiązania, który nas nigdy nie zawiedzie. Wiecie, Słowo Boże mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, Hebrajczyków 11:1, przeświadczeniem o tym, czego co? Nie widzimy. Znowu zobaczcie, niewidzialne. A tam powiedziałem, pierwszy powód bałwochwalstwa, gdy patrzymy na naród Boży, który sobie ciele zbudował i się do niego modlił, a gdy lud widział, a Bóg do nas dziś mówi, a wy nie patrzcie na to, co widzialne, patrzcie na to, co widać nawet wtedy, kiedy nic nie widać. Na to patrzcie. Wiecie, gdyby Bóg był Bogiem, który wymaga jakiegoś obrazka i trzeba go widzieć, żeby się móc modlić, to ślepi nie mieliby szansy wejścia do Królestwa Bożego. No bo musieliby widzieć, a nie widzą. Wiecie, ale Bóg jest Bogiem, który jest duchem. Bóg jest Bogiem, który może przywrócić wzrok, abyśmy widzieli i abyśmy Go mogli chwalić. Ale aby się do Niego modlić, to wszak czy chrześcijanie nie najczęściej nie zamykacie oczu, jak się modlicie? Ja sobie lubię zamknąć oczy, ja nie potrzebuję nic widzieć. Wiecie, kiedyś się zastanawiałem nad bałwochwalstwem, że ludzie lubią obrazki. Wiecie, olśniło mnie kiedyś podczas jednej z moich podróży właśnie do Ameryki. Siedzę sobie w hotelu, otwieram walizkę i wyciągam z walizki portret mojej żony i portret mojego syna. I nagle mi olśniło. Im dalej jadę od domu, tym więcej obrazów ze sobą tacham. Im dalej ludzi od Boga, tym więcej klamotów tachają ze sobą. Obrazów, figury, nie wiadomo czego. Czy to było moje olśnienie? Wiesz, jak jestem w domu i nie wiem, wyobraźcie sobie, co to za mąż by był, kiedy wieczorem z żoną kładziemy sobie w sypialni, ja z walizki portret wyciągam, kładę, mówię, kochana, do portretu, plecami do żony. Co to za relacja wtedy by była? I tak czasem ludzie robią w kierunku Boga. Wyciągną portret, kochany Bóg, a Bóg się dobija z tyłu. Mówi, oto stoję u drzwi, kołaczę. Chcę z Tobą rozmawiać, jestem żywym Bogiem. Nie musisz nic widzieć. Chęć widzenia czegoś, chęć upewnienia się, że to tam stoi. A gdy lud widział, wiecie, nasza wiara nie może się opierać na tym, co widzimy. To, co widzialne, stało się problemem dla Izraelitów i kiedy nasza wiara opiera się na liderze, są czasami takie kościoły oparte na takim pastorze, ja na takich pastorów mówię, człowiek orkiestra. Wiecie, on jest taksówkarzem zborowym, sprzątaczką zborową, muzykiem zborowym, kaznodzieją zborowym, nauczycielem, daje śluby, chowa, sprząta, robi, a zborownicy to jest taki cyrk. Przychodzą, siedzą, mają miejscówki i wychodzą. Jak ktoś taki upadnie, to wszyscy lecą. Nasza wiara nie opiera się na liderze, na jakiejś świętej rzeczy. To jest wiara niepodważalna, niezawodna. Przynajmniej ta, którą dziś wyznaję przed wami, opiera się na Jezusie Chrystusie, który jest ze mną wszędzie. Jest dzisiaj tutaj, jest w Polsce, tam gdzie śpią moje dzieci, jest gdzieś daleko w Honolulu, w Japonii, w Tokio i w Moskwie. Bóg wszechobecny, wszechmogący i wszechwiedzący, o którego oparłem moją wiarę w to, co mnie czeka w przyszłości. Amen? Na Nim to oparłem. Czy taka jest twoja wiara? Oparta na niewidzialnym Bogu. Prawdziwym, niewidzialnym Bogu. Czy taka jest? Czy naprawdę wierzysz Mu, że dzisiaj tu siedzisz i nie marnujesz czasu, że to nie jest tak, że powiesz, siedzę tu dzisiaj, ale przecież tyle problemów mam jeszcze. jak ja je załatwię. Chcę ci powiedzieć, dziś Pan Jezus mówi, nie martw się tym, co widać. Bo ktoś powie, słuchaj, to, co widać, to nie jest za dobre. Wiecie, często to, co widać, nie jest za dobre. Drugi problem, przez który pojawia się bałwochwalstwo. Mojżesz opóźniał zejście z góry, mamy tam napisane w Słowie Bożym. Mojżesz opóźniał zejście z góry. A więc poczucie czasu u Izraelitów i u Boga bardzo, bardzo się różniło. W przypadku Łazarza widzimy, jak bardzo poczucie czasu u ludzi i u Boga się różni, bo pamiętamy Pana Jezusa, że wybrał się, ale po drodze, kiedy szedł, Łazarz co? Umarł. I kiedy Pan Jezus doszedł, ludzie byli przekonani, że Jezus przyszedł za późno. Bardzo się różniło i wiecie, tutaj jest dokładnie to samo. Mojżesz opóźniał zejście z góry, nie ma z Mojżesza. Oni mówią, coś jest nie tak z naszym z Bogiem, coś sobie musimy znaleźć i zaczynają szukać. Ktoś powie, no dobrze, ale w jaki sposób to ma coś wspólnego ze mną? Tutaj, dzisiaj, w Chicago, XXI wiek, o co tobie chodzi? Zobaczcie, Psalm 27, 14 werset mówi nam troszeczkę piękniej te słowa. Czekaj na Pana, bądź mężny, umocnij swe serce, czekaj na Pana. Co nam Biblia tutaj mówi? Aby czekać na co? Na Pana, aby czekać. Aby w tym czasie umocnić się, być mężnym, ponieważ Pan nie zawiedzie. I psalm 37, 34 werset, czyli 10 psalmów dalej powiada, miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On Cię wywyższy, aby się dziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Czyli znowu jakby czekaj na Pana. Czekaj na Pana, strzeż Jego drogi. Nie rezygnuj z Boga, dlatego że nie stało się jeszcze to, co chciałeś. Ja znam taką kobietę, którą czasami odwiedzam i modlę się o nią. Jest bardzo nieszczęśliwa, pochodzi z wierzącej rodziny. Jej ojciec był wielkim świadectwem, głosił niejedno dobre kazanie, dzielił się Słowem Bożym z ludźmi. Jej mama była bardzo pobożna i ona się tak wychowała. Ale wiecie, kiedy osiągła pewien wiek, zaczęła się martwić, że zostanie starą panną. I za wszelką cenę chciała wyjść za mąż i wyszła za mąż. Za człowieka, który okazał się alkoholikiem, który ją bije, poniża i zrobił piekło z jej życia. Jej dzieci są niewierzące. To jest to, co uzyskała. Mówili jej, lepiej nie mieć, co się chce, niż mieć, co się nie chce. Mówili jej, poczekaj, módl się, czekaj, aż Pan da ci właściwy czas, właściwego człowieka. Nie może to być ktokolwiek, byle jak. Ale ona nie chciała czekać. Dzisiaj już czeka wiele, wiele lat. Minęło ponad 20 lat, są razem. A ona ciągle wierzy, że ona się kiedyś nawróci. Wiecie, ja też wierzę, że się nawróci. O to się z nią modlę. Ale jakże piękne lata swojego życia zmarnowała. Myślę, że najpiękniej czas czekania na Bożą decyzję, ponieważ czasami Pan Bóg ma dla was decyzję. Pan Bóg ma swoją wolę. Wiecie, Słowo Boże nie mówi módl się, dlatego że to tak ślicznie religijnie wygląda, to Pan Bóg mówi módl się. Bóg mówi módl się, ponieważ mam odpowiedź na modlitwę. Ponieważ chcę na nią odpowiadać. I najpiękniej czas czekania na Bożą decyzję i słowo od Pana według mnie opisany jest w psalmie 37, 4 werset. Chyba nie ma piękniej powiedziane o czekaniu na Pana. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Czy słyszycie przesłanie tego psalmu? Czekając na Pana, nie można dostosować Boga do siebie. Rozkoszuj się Panem, w Nim miej rozkosz, a nie w tym, co masz dostać, czy tym, czego chcesz. Rozkoszuj się Panem, On da Ci odpowiedź w odpowiednim czasie. Nie rozkoszuj się tym, co możesz dostać, albo co daje. Rozkoszuj się Panem, mówi Słowo Boże. Czas był problemem dla Izraelitów. Z powodu Bożego milczenia sami sobie przygotowali odpowiedź. To jest problem z wolą Bożą w życiu wielu ludzi dzisiaj. To jest często powód naszego angażowania się w zgubne, a rzeknę nawet głupie czasami sprawy. Nie czekamy na Pana. Nie czekamy, aż On da swoją wolę. My sobie sami Jego wolę zrobimy. Sami sobie ludzie robią Bożą wolę w cudzysłowie. I wtedy bałwany stają w miejsce Pana. Tam ciągle jeszcze łudzą się, że biegną za Panem, że idą za Jezusem, ale czas był ich problemem. Ja myślę, że wiecie, o czym mówię. Pastor na pewno wie, o czym ja mówię. Bo my, pastorzy, widzimy, jesteśmy świadkami tego. Wiecie, ja mam ludzi, którzy przychodzą, mówią, pastorze, taka sprawa, muszę się modlić. No módl się. Dwa dni później, pastorze, czuję, że mam nam jechać. A ja mówię, modliłeś się, no tak trochę. Czyli ludzie mówią, będą się modlić, wcale się nie modlą. Coś czują, kreują, wmawiają sobie. Po dwóch dniach już są prawie przekonani. Po trzech dniach ciut bardziej przekonani. A po tygodniu to już prawie, że wierzą, że to wola Boża, bo im to tak jakoś pasuje. A potem oglądam, jak strzeli w ścianę i zjedzie. Potem oglądam, jak zawiedziony człowiek mówi, a przecież ja czułem. Kreował sobie, a Biblia mówi, rozkoszuj się Panem. Są rzeczy, które czujemy. Czasami dostajemy bardzo ciekawe propozycje. Wiecie, chyba każdy człowiek dostaje czasami ciekawe propozycje, które wyglądają jak coś nie do odrzucenia. Ale Biblia mówi, rozkoszuj się Panem. Da ci, czego sobie życzy twoje serce. I czas był problemem Izraelitów. Czy nie jest czas twoim problemem? Kolejna, trzecia przyczyna pojawienia się bałwana w naszym życiu to brak ufności. Ufności w to, co ma zrobić Bóg. Ludzie tutaj mówią, nie wiemy bowiem, co się stało. Nie wiemy, co się stało, ponieważ ich wierność opierała się na tym, że Mojżesz był. A teraz oni mówią, momencik, nie ma tego jednego, który był dla nas wzorem, przykładem, zanim szliśmy. Co my mamy teraz robić ze swoim życiem? Ich wierność opierała się na człowieku, który był i nagle znikł. Nie wiemy bowiem, co się stało. Brak ufności. Cóż się mogło stać? Poszedł rozmawiać z Panem Bogiem. To, co mu się mogło stać? Wiecie, ktoś powie, no ale dlaczego uważasz, że to jest ważne? Powiem wam, czemu myślę, że to jest ważne. Ważne jest to w naszych czasach, ponieważ oni byli wierni jedynie wtedy, kiedy ktoś z nimi był. Kiedy Mojżesza brakło, ich wiara nie istniała. Czy wiecie, że wielu chrześcijan jest wiernych tylko wtedy, kiedy ktoś z nimi jest? Na tej sali siedzą ludzie dzisiaj, którzy wiedzą, że są tak słabi, że gdyby nie ich żona obok, gdyby nie to, że czasami ktoś widzi z wierzących, to zrobiliby coś, czego nie chcą zrobić. Nie robią, bo ktoś patrzy. Ich wiara była tym, co czuli i widzieli. Wiecie, największą, ja to już mówiłem, słabością mężczyzn jest pożądliwość. To jest słabość mężczyzn. Największą słabością kobiet są emocje. Dlatego, że jedno i drugie, i pożądliwość, i emocje dotyczy rzeczy, które widać, czuć, ale niekoniecznie, które są faktami. Nasza ufność w miłość i w przyjaźń Jezusa nie może się opierać na tym, co odczuwalne, co my czujemy, co nam się wydaje, że na dzisiaj ja czuję. Jakże przez te wszystkie lata mojej służby spotkałem tylu ludzi, którzy opierali Boga o to, co czuć. Ale powiem wam więcej, sam jakże często ten problem miałem. Bo jak człowieka na przykład coś boli, już drugą noc nie może spać, to wtedy się wydaje jakoś Bóg taki dalszy. Prawda wam też? Człowiek jakoś tak traci cierpliwość. Zaczyna się zastanawiać, czy na pewno Bóg mnie kocha. Wiecie, wierność nie może być powiązana z oczami albo z naszymi uczuciami. Wierność jest powiązana z sercem. Wiecie, miłość, która jest oparta na fundamentach, że ktoś patrzy, że ktoś pilnuje mnie, kończy się dramatem. Powiem coś, co chciałbym, byście zapamiętali teraz. Wierność to jest stan naszego serca. Jeśli jesteś wiernym mężem, to jest stan twojego serca. Jesteś wierny swojej żonie, czy ona jest obok, czy jej obok nie ma. Czy jesteś na tym kontynencie, czy tamtym. Moja żona wie, że ja jestem daleko od domu, ja jestem wierny, ponieważ my naprawdę się kochamy. Wierność musi być stanem serca. Moja żona nie dzwoni co dwa dni z przerażeniem i nie pyta, czy przypadkiem tutaj nie mam też jakiejś żony. Bo wierność jest stanem serca. Nie może być oparte to o to, co ja widzę, albo o to, co czuję, kiedy z kolei związane z emocjami, nie z pożądliwością. Kiedy nieraz mi się zdarza, przychodzą ludzie, kobiety szczególnie, emocje rozchwiane. Jeszcze wczoraj gotowa była tego diabła zbić. Jeszcze wczoraj świat zdobywać. A dzisiaj ja nie wiem w ogóle, czy Bóg jest. Nic się nie zmieniło, ale wierność była powiązana z uczuciem, a nie z faktem. Jezus żyje. Jezus żyje, Jezus żyje, jest zawsze, nawet wtedy, kiedy jest trudno, nawet wtedy, kiedy jest pod górkę, nawet wtedy, wiecie, tak jak Paweł pisał, że on może żyć w bogactwie i w biedzie i pisał, że nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej, ani głód, ani żadne moce, nic nie było takiej siły, żeby go mogła odłączyć od miłości, to był fakt, Jezus mnie kocha i to się liczy. Albowiem jestem tego pewien, pisał. Pamiętacie ten werset? Że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani moce, ani zwierzchności, nic mnie nie odłączy. Ponieważ moja wierność nie oparta jest o jakąś niecierpliwość, o jakąś chęć zaspokojenia swojej wiedzy. A Izraelici powiedzieli, nie wiemy bowiem, co się stało. No poszedł i go nie ma. No chyba sobie musimy sami jakoś duchowo teraz poradzić. Jakiegoś innego Boga zrobić, no tamten znik był, ale już sobie poszedł. Kolejna przyczyna bałwochwalstwa to jest niewłaściwy lider. Niewłaściwy lider. Zobaczcie, co niewłaściwy lider robi. Odpowiedział im Aaron. Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. Ale wymyślił co? Ale wymyślił sobie. Postanowił, że skoro ludzie mają jakieś takie no mieszane uczucia, nie za bardzo wiedzą, co to będzie, no to zrobimy sobie Boga. Wiecie, brak dobrego przywódcy powoduje, że ludzie idą złymi drogami. Brak mądrego przywódcy powoduje, że robią głupie rzeczy. Brak biblijnego przywództwa powoduje, że Kościół staje się niebiblijny. Ile tego już Kościół oglądał w swojej historii? Ja często powtarzam rodzicom, którzy są u nas w zborze. U nas w zborze mamy 36 maleńkich dzieci. My nie jesteśmy wielkim zborem, 62 czy 64 członków dokładniej. Ja zawsze nie liczę siebie i żony, nie wiem czemu. I podaję bez mnie i bez żony. I 36 dzieci. I nieraz do nich mówię, słuchajcie, musimy być ostrożni, komu i co pozwalamy mówić i nauczać nasze dzieci. Ponieważ ja się nie boję szkoły, ja się nie boję świata, ale wiem i nie boję się tego, co one tam zobaczą. Trudno, nie mam na to wpływu, chodzą po tym świecie, żyją, nie mogę, wiecie, żyć jakąś maniakalnym strachem, że moje dzieci coś zobaczą nie tak. Ale w tym samym czasie wiem, że ze względu na to, że żyję w takim, a nie innym świecie, jest bardzo ważne, co zobaczą w domu, co usłyszą w domu. I co zobaczą w kościele. Często mówię do zborowników, słuchajcie, to dzieci, które przyjadą z przodu, to nie są moje dzieci, to są nasze dzieci. Gdzie w nas Polakach jest taki zwyczaj, przynajmniej w Polsce, że czyjeś dziecko rozrabia, a inni nie zwrócą uwagi, bo to nie jest ich dziecko. Ja mówię, to są nasze dzieci, my je wszyscy wychowujemy, wszyscy włożymy w ich serca obraz tego, czym był Kościół. Dla nich Kościół będzie obrazem tych wujków, cioć, tych wspaniałych wieczorów, tego czasu, który ktoś ich bardzo, bardzo kochał. I także ważne jest, na czym się opiera nauczanie w naszym kościele. To, co mówimy do dzieci, wiecie, jak często ludzie kupują książki, kasety z nauczaniem ludzi, którzy prowadzą na manowce New Age, horoskopów, magii. Zdarzają się wierzący, którzy parają się homeopatią, astrologią, czytają horoskopy, nie widzą w tym nic złego. Mówią, no przesadzasz już z tym waszym zielonoświątkowym przeduchawianiem wszystkiego. Ja nie należę do ludzi, którzy te rzeczy przeduchawiają. Ale wiem, że na ustach tych ludzi jest ciągle słowo Bóg, ale bardzo często to już nie jest nasz Bóg, ponieważ jego działanie jest inne. Imię naszego Boga brzmi, imię mojego Boga brzmi Jezus Chrystus. To jest mój Pan, to jest mój Bóg, On jest osobą. I wiecie, cały świat chętnie rozmawia o Bogu. O Bogu można rozmawiać wszędzie. Jak powiecie w tramwaju o Bogu, no to ludzie o Bogu będą rozmawiać. Cały świat o tym mówi. Ale kiedy dochodzimy do osoby Jezusa, pozostają nieliczni. Pamiętam, jak gdy pracowaliśmy w Rosji, Kościół się sprzeciwiał Kaszpirowskiemu. Pamiętacie, kto to był? To był znany, czy nie? Kaszpirowski, taki szaman, uzdrowiciel ruski. Wiecie, zbór, w którym byłem, jak on przyjechał do miejscowości, oni poszli normalnie i na tym seansie siedli po całej sali, zaczęli się modlić. I dla mnie to było ciekawe, a ten Kaszpirowski mówi, że on nie może tu dzisiaj nic zrobić. I ja zobaczyłem, że on jest duchowy. Ale wiecie, tak powiem z takim trochę sceptycyzmem, myślałem, no ciekawe, trochę myślę tacy nawiedzeni, no idą się modlić, Kaszpirowski będzie zaraz coś robił. I okazuje się, że on nic nie mógł zrobić. Nie był w stanie dalej oszukiwać ludzi, ponieważ tam był Kościół, tam się zaczął modlić Kościół. Byliśmy uważani za śmiesznych wtedy. Pamiętam dzisiaj w Rosji, pamiętam wtedy, a dzisiaj w Rosji ma pełno procesów. Okazuje się, że z ludźmi się dzieją nienormalne rzeczy. Ludzie, którzy poddawali się jego terapii, lądują w psychiatrykach, w dziwnych ośrodkach. Dziwne rzeczy się dzieją. Jeszcze raz mówię, nie należę do, wiecie, do chrześcijan, którzy fruwają w obłokach, bo nie po to nas Bóg powołał, ale wiem, że są moce, zwierzchności i siły, które chcą wyciągnąć po nas rękę. I ważny jest lider, ważny jest ten, kto nas prowadzi. Abyśmy wstępowali w ślady Jezusa i kierowali się do nauki apostolskiej, prowadzeni przez ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. A więc jak widzimy, powodem może być lider. Czy słuchasz właściwego nauczania? Przypomnę, ale co to jest właściwe nauczanie? Zawiodę was. Myślę, że właściwe nauczanie to nie tylko o to chodzi, że ktoś ma właściwie poukładane doktryny. Widziałem już ludzi, którzy może nie mieli wszystkiego tak właściwie w głowie poukładane, ale wiecie, gdzie mieli właściwie poukładane? W sercu. Kiedy to, co robili, naprawdę pokazywało miłość, troskę o innych, działanie w Kościele, współpracę. A widziałem ludzi, którzy mieli doktryny, to mieli, wiecie, łeb 5 na 8 metrów mieli tą głowę. Jakby duchowo popatrzeć. Tylko, że nic z nich nie było w Kościele. Oni się tylko umieli nie zgadzać z czymś. On się z tym nie zgadza, on się z tamtym nie zgadza. On tu ma głębokie poznanie, tam ma głębokie poznanie. I to wie lepiej. I po nabożeństwie tacy dyskutują z wami, pokazują. Ale wiecie, co z takich ludzi jest w ogóle? Po co oni są w Kościele? Nic nie ma. Żaden pijak nie przestanie pić. Żadne dziecko nie będzie bardziej nakarmione. Żaden grzesznik nie odnajdzie Jezusa. Z nich nic nie ma. Guzik z nich jest. No mają głowę dużą. Ja myślę, że ważne jest, byśmy patrzyli na to, kto nas i jak prowadzi. Ja na przykład się nie gniewam, że macie otwarte Biblię i patrzycie to, co ja czytam. Ponieważ wierzę, że jeżeli się głosi prawdę, człowiek się nie boi, że ktoś otworzy Biblię. Są miejsca, gdzie nie lubię, jak się ktoś sprawdza. Piąta przyczyna, powoli chce się do końca zbliżać, to jest, zdziwicie się, logika. Jutro będzie święto Pana, powiada Aaron. Jutro będzie święto Pana. Wiecie, jeśli ktoś chciałby usuwać logikę z Biblii, to na pewno nie Bóg. Jakiego Pana? O czym on mówi? Czy on widział w ogóle, co on mówi? Wiecie, Aaron całkowicie stracił tę logikę, całkowicie stracił rozum. On tutaj w 5 wersecie używa tego samego słowa, które potem jest w 7 wersecie, uważając ciele za Jahwe. On używa słowa Jahwe. On na to ciele mówi imieniem Boga Najwyższego. On mówi, będzie święto Pana. I sprawdzałem w hebrajskiej Biblii. Używa w obydwu wypadkach takiego samego słowa. W 5 i 7 wersecie. Zupełnie stracił rozum. On naprawdę myśli, że to jest Bóg. Bierze imię Boże dla czegoś, co wie, że jest niewłaściwe. Ja wam powiem, to jest cud dla mnie, że on przeżył, prawda? Czy nasze postępowanie właściwie nie jest takie czasami? Budujemy sobie taki ołtarz naszych planów, wysiłków, pragnień i ogłaszamy ludziom potem, jutro będzie święto Pana, robię to, co chce Pan, bracie. Tak czuję. Ale coś dziwnie czasami to, co robimy, nie przypomina charakteru naszego Boga. Brakuje temu logiki. Jeśli próbujemy mieszać to, co ludzkie, z tym, co Boże, to jesteśmy na prostej drodze do bałwochwalstwa. Brak logiki, kiedy zaczynamy Bogiem nazywać to, o czym wiemy, że Bogiem nie jest. Myślę, że to jest bardzo ważna prawda. 6 przyczyną pojawienia się bałwochwalstwa w naszym życiu jest fundament. Inaczej grunt, na którym opiera się to, w co wierzymy. Zobaczcie, co Pan tutaj powiedział do Mojżesza. 32:8 werset. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Wiecie, Pan Jezus nam to powiedział troszkę innymi słowami, ale mówił, pamiętacie przypowieść o siewcy? To, co rzuciło na drogę, ptactwo zjadło, grunt skalisty, szybko wzrosło, szybka śmierć na słońcu, ponieważ był brak gleby, brak właściwego fundamentu, ciernie, śmierć przez uduszenie, no, fundament właściwy, ale z kolei otoczenie nie takie. Dobra ziemia dopiero przyniosła dobry owoc. Pan Jezus opowiadał o dwóch domach. Jeden na piasku, drugi na skale. Byłem wczoraj w domu na skale z pastorem. Zobaczyłem tam muzeum, gdzie jakiś człowiek miał niesamowitą pasję. Wiecie, ja kocham artystów. Podobają mi się tacy szaleni artyści, co takie rzeczy wyprawiają. Niesamowite muzeum to było. Zbudował na skalę sobie dom taki, o jakim marzył. Pan Jezus chce, żebyś zbudował na skalę, na właściwym fundamencie, na tym, co ci się nie zachwieje, chrześcijańskie życie, o jakim marzysz. Wierzę, że to dzisiejsze środowe nabożeństwo, to dzisiejsze środowe nauczanie pomoże niektórym z was, bracie, siostry, przyjaciele, pomoże nam wszystkim pamiętać, aby ktoś w miejsce Boże nie zajął miejsca w naszym życiu. Problemem Izraelitów był fundament. Pan Bóg mówi, zobacz, rychło zeszli, jakże słabo się trzymali, jak słabo wierzyli w to, co doświadczyli i przeżyli. My ludzie czasami myślimy, że cuda wiele zmieniają. Ale ja myślę, że nic tak nie zmienia relacji z Jezusem, jak taka prawdziwa przyjaźń z Jezusem, takie kochanie Jezusa, takie po prostu bez wielkich cudów i trzęsień ziemi. Ci, którzy ja często jako pastor widziałem, którzy się nawracali tak naprawdę pod krzyżem, w pokucie, w żalu, w smutku tego, kim byli, w radości tego, kim mieli być, ci zostają, czy jest z górki, czy pod górkę. Ludzie, którzy się nawracili, bo ich tam ktoś przekabacił, że będzie lepiej, może coś dadzą, trochę pod górkę już ich nie było. Już do następnego kościoła. Siódmą rzecz, którą chcę zakończyć, o której na koniec chcę powiedzieć, to jest szczerość. Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. 32-26, druga Mojżeszowa. Wiecie, synowie Lewiego pokazali, że szczerze chcą chodzić za Panem. Szczerość wszystko zmienia i może być początkiem nowej drogi. Kiedy człowiek po pierwsze zacznie się martwić, aby rzeczywiście czcić tego Boga, który objawił się w tym Słowie, aby rzeczywiście słowa Jezusa interpretować tak, jak należy, aby rzeczywiście czekać na Pana, nie kreować sobie, nie budować sobie własnej woli Bożej, ale czekać na tą, którą On ma. Szczerość wszystko zmienia. Brak szczerości, powiem wam, to jest końcowy etap upadku. Jeśli ktoś tutaj z was był kiedyś alkoholikiem na przykład, to wie, że początkiem przemiany alkoholika jest wyznanie tego, że jest się alkoholikiem. Każdy terapeuta, który patrzy na mężczyznę, który twierdzi, ja mogę w każdej chwili przestać, to nie jest człowiek do leczenia. To jest człowiek, który dalej leci w dół. Każdy grzesznik, który mówi, ja nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, jestem w porządku, to ciągle nie jest ten, który widzi krzyż Golgoty, który szczerze może powiedzieć: Panie, idę już do Ciebie. Bliżej do Ciebie chcę iść. Czy mamy czasami odwagę przejść przez własny obóz, tak jak oni przeszli? Wiecie, oni przeszli przez obóz i dokonali dosłownie masakry, ale trzeba mieć odwagę, aby przejść przez własny obóz i zniszczyć może to, co jest cenne, to, co od lat obecne, ale to, co widzisz, że wyraźnie przeszkadza Ci w kochaniu Jezusa. Nie patrz na innych. Są czasem rzeczy, że inni mogą, ale ty nie możesz. Inni niech sobie to robią. Nie patrz na innych. Ale czy jest w twoim życiu szczerość przejść przez obóz, czyli przejść przez własne życie i zobaczyć, co należy z niego usunąć i wytępić, aby Jezus był na tronie twojego życia, a nie ktoś inny. Wiecie, synowie Lewiego szczerze to zrobili. I ta choroba szalonych krów została usunięta z obozu Izraelitów. Choroba szalonej krowy, cielca, który chciał zająć miejsce Boga, który doprowadziłby ten naród, wiecie do czego? Dzisiaj by nawet nikt nie wiedział, że oni istnieli. Nawet by nie było śladów, że ktoś taki jak Żydzi był. Po prostu by wyginęli, ponieważ grzech rodzi jeszcze większy grzech, jak mówiłem w niedzielę. Jak to wygląda w twoim życiu? Cóż, kończąc dzisiejsze nauczanie, chcę was zostawić z tą myślą. Przejdź szczerze przez swój obóz. I zobacz, czekaj szczerze na Pana, nie kreując sobie woli Bożej. I logicznie pomyśl, Bóg nie może stać za tym, co jest sprzeczne z Jego Słowem. On jest Bogiem świętym, wszechmogącym. Ale trudno się mówi ostatnie kazanie. Niech was Pan błogosławi. Szczerze dziękuję wam za waszą miłość, wsparcie. Uwielbimy razem Jezusa. Amen. Powstańcie. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za ostatni tydzień, za nasze życie, które do dzisiejszego dnia doszło, za przyszłość, którą masz przed nami, Panie. Panie, my wiemy, jakie Ty masz myśli o nas. Wiemy, że to są dobre myśli o błogosławieństwie. Ty chcesz nas czynić codziennie lepszymi, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za... poznanie i nauczanie Twego Słowa. Świeć Twoim światłem, Panie Jezu. Proszę Cię, Panie, jeśli widzisz dziś na tym miejscu kogoś, kto przyszedł i kto słyszał dzisiejszą lekcję biblijną i widzi, że na tronie jego życia nie stoi ten Bóg, który powinien, daj mu dziś odwagę zgiąć kolana. Daj odwagę podjąć decyzję. Daj odwagę dzielnie przejść przez obóz, niszcząc to, co nie Twoje, to, co kradzione, to, co nieczyste, to, co gdzieś nie wiadomo skąd wzięte. Panie, chcemy być ludźmi Twojego słowa, Twojego myślenia, Twojego działania, ludźmi wybaczenia, zachęty, łaski, ale też ludźmi świętości i prawdy. Błogosław, Panie, nas Twoją obecnością i w drodze do domu, i resztę naszego życia. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Niech Pan was błogosławi. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy naszemu bratu. Nasze nabożeństwo dobiegło końca. Zostańcie z Bogiem. Dobranoc.